Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A w studio Radia Wnet Henryk Kowalczyk, poseł i skarbnik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od pieniędzy zaczniemy najpierw. Ma pan informację, ile jest na koncie partii Prawo i Sprawiedliwość funduszy?
No tak orientacyjnie ponad, w tej chwili ponad 3 miliony złotych na koncie. Pewnie niektórzy się zdziwią, że zebraliśmy ponad 11, a jest tylko 3, ale to my spłacaliśmy kredyty z tych zebranych, darowanych pieniędzy.
Czyli co, finansowo PiS jest na zero? Kredyty spłacone? Czy
kredyty, jeszcze zostało nam 1,5 miliona do spłaty. To jest rata na koniec stycznia, ale właśnie przytrzymamy już te środki finansowe na spłatę kredytu, żeby nie mieć problemu. No i będziemy zbierać przede wszystkim teraz na kampanię wyborczą, bo to jest najistotniejsze, prezydencką, bo to chyba taki był cel rządu Tuska, koalicji 13 grudnia, żeby pozbawić nas pieniędzy na kampanię wyborczą, żeby nie dać równych szans.
Kiedyś kampania kosztowała 35 milionów, poprzednia podobno Andrzeja Dudy, już urzędującego prezydenta. Ile musi mieć partia, żeby sfinansować kampanię prezydencką?
No to są te wielkości, które mniej więcej są potrzebne, dlatego że ona jest i tak, kampania jest obłożona limitem finansowym. To PKW poda ten limit finansowy. No ale żeby mieć równe szanse, to właśnie o takiej kwocie mówimy, około 30 milionów złotych i pewnie to będzie mniej więcej tyle samo, ten limit również w następnym roku. Wobec tego, no partie, które mają finansowanie z budżetu, spokojnie te środki będą mieć.
Skąd wziąć 34,5 miliona złotych?
No to jest ogromny problem, ale zainteresowanie dotychczasowe i ta reakcja na pierwsze odrzucenie sprawozdania przez PKW na koniec sierpnia, no była bardzo budująca. Wtedy przez 3 doby wpłynęło około 2 milionów złotych. Więc myślę, że teraz, jeśli będzie ogłoszona kampania wyborcza, będzie konkretny cel, czyli kandydat Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP. Zainteresowanie w tej chwili na spotkaniach ogromne z kandydatem, no spowoduje, że teraz trzeba będzie się zaangażować więcej. Nie tylko zadeklarować pomoc organizacyjną, ale również finansowo i na to liczymy, że wiele osób zaangażuje się również finansowo w tą kampanię.
Z tego, co pan mówił wcześniej, macie konta w banku zależnym od Skarbu Państwa, w PKO.
No tak, no ale to konto już jest od dawna i co prawda jak w sierpniu PKW odroczyła decyzję, to mieliśmy od razu zablokowane konto. To fakt, no ale jak już uporaliśmy się z tym kredytem, no to w tej chwili to konto jest upłynnione, ja myślę, że nie będzie.
Nie boi się pan poseł, że nagle jak ruszy strumień wpłat, to Donald Tusk zadzwoni do prezesa banku i mówi blokuj?
A, panie redaktorze, to jest w ogóle niewyobrażalne, ale...
No, wiele rzeczy niewyobrażalnych od roku widzieliśmy w
tak,
Polsce.
W dzisiejszych czasach są różne rzeczy się mogą zdarzyć, no ale myślę, że w momencie, kiedy nie będziemy mieli żadnych zobowiązań, a praktycznie nie mamy, no to już byłoby rzeczywiście karkołomnym blokowanie czy zajmowanie konta.
A jak pan minister, teraz jak pan poseł teraz analizuje sytuację, na ile to jest jeszcze gra demokratyczna, a na ile to już jest taka gra w warunkach półdemokracji?
A to już nie ma demokracji, dlatego że decyzja przedwczoraj dotycząca nieuznania orzeczenia Sądu Najwyższego w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, co ciekawe, dlatego że kwestionowany Sąd Najwyższy, ta Izba Dyscyplinarna, została uznana, czyli jej postanowienie zostało uznane w przypadku Konfederacji, w przypadku partii Gowina kilkanaście dni temu, natomiast w przypadku Prawa i Sprawiedliwości nie. Wobec tego widać wyraźnie, że tutaj już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robić wszystko, co się podoba. Czyli o demokracji też zapomnijmy w tym momencie. demokracja padła. Myślę, że ostatecznie dwa dni temu.
PiS złożyło zawiadomienie, ale to zanim zawiadomienie, bo to też jest ciekawe, ale to jeszcze wczoraj w TVP Info w stanie likwidacji pan minister Domański, minister finansów, mówił tak. To nie jest kwestia uznaniowa, to jest kwestia poruszania się na bazie prawa i tylko w jego granicach minister finansów realizuje uchwały PKW. I tutaj sytuacja jest absolutnie jasna. Uchwała PKW z 29 sierpnia wskazuje, w jakiej kwocie poszczególne komitety powinny otrzymać kwotę subwencji. Będziemy realizować wypłaty dla wszystkich komitetów wyborczych w zleceniu PKW. W przypadku PiS zgodnie z decyzją PKW wypłacimy jeszcze jedną niewielką część środków, która przypada za rok 2024. Spodziewa pan się jeszcze przelewu od ministra finansów?
Właśnie, gdyby to była jedna decyzja PKW dotycząca zwrotu dotacji za wybory, czyli tej, która była objęta decyzją z końcem sierpnia, no to nawet gotów byłbym jeszcze uwierzyć, bo to rzeczywiście resztka pieniędzy. Natomiast musimy pamiętać, że PKW podjęło następną decyzję, nie zatwierdzającą nam sprawozdania finansowego, co w ogóle bez żadnych podstaw i to nie mające nic wspólnego z tamtym, ale powiązali. A ta decyzja z kolei zabiera finansowanie całkowicie partii. Wobec tego
to pan minister jest niedoinformowany, jak rozumiem.
Nie, może jest doinformowany, tylko przyjdzie koniec stycznia i się powoła na tą drugą decyzję PKW. Tak się spodziewam. No chyba, że byłbym mile zaskoczony i by rzeczywiście wypłacił tą resztkę pieniędzy, chociaż absolutnie przedwcześnie zatrzymał te pieniądze. I mówienie o resztce pieniędzy już za rok 2024 jest przedwczesne, bo kodeks wyborczy i finansowanie partii mówi wyraźnie, sankcje wchodzą w życie po uprawomocnieniu się w kwartale następnym po. Czyli tak naprawdę nawet gdybyśmy się nie odwoływali, to i tak przedwcześnie były te pieniądze zatrzymane.
Jak na razie jest złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez PiS na 5 członków PKW. Pana Pawła Gierasa, Ryszarda Kalisza, Ryszarda Balickiego, Macieja Klisa i Konrada Składkowskiego. To jest ta piątka wybrana przez obecną większość rządzącą do PKW. Podobny wniosek już teraz będzie wobec ministra Domańskiego, czy jeszcze sobie nie zasłużył pan minister?
Ja już sobie zasłużył tym, że nie wypłaci subwencji należnej za trzeci kwartał, nie mając do tego podstaw, tak jak już mówiłem, to można stosować dopiero w kwartale następnym po prawomocnej decyzji. Nie było takiej prawomocnej decyzji.
Czyli podobne zawiadomienie będzie dla ministra Domańskiego w tej sprawie?
A on już to zatrzymał. Natomiast faktycznie tam się powołuje teraz w tym wywiadzie na to, że jest decyzja PKW. Tak, tylko musi dodać drugie słowo. Prawomocna decyzja PKW. A tego do tej pory nie ma. A właściwie nawet prawomocna to teraz jest decyzja uchylona, bo Sąd Najwyższy wydaje ostateczną decyzję, od której nie ma odwołania, a PKW jest zobowiązana niezwłocznie przyjąć sprawozdanie. I to dwa dni temu właśnie PKW, czyli tych 5 członków, się sprzeniewierzyło temu ustawowemu obowiązkowi.
Ustawa mówi wprost, wyniki wyborów uznaje konkretna izba Sądu Najwyższego. Ta izba nie podoba się. Czasami, bo to różnie bywa, ale...
Podobała się, jak uznała wyniki wyborów do parlamentu
teraz jest,
z poprzedniego roku. To
chociaż
się podobała.
To jest trochę co innego, bo wtedy się odrzuca zaskarżenia. W przypadku wyborów prezydenckich decyzja sądu jest kluczowa o uznaniu, o tym, że są ważne wybory. Szymon Hołownia powiedział tak wczoraj. Ważność wyborów prezydenta powinien zatwierdzić cały skład Sądu Najwyższego. Marszałek Sejmu zapowiada, że zaproponuje, by w najbliższych dniach doszło też do spotkania w tej sprawie. Żeby się wszyscy sędziowie zebrali i orzekli, czy to były wybory, czy to nie były wybory.
Ale
ważne.
Tryb zatwierdzania wyborów jest opisany w ustawie, więc marszałek Hołownia zmieni ustawę i mówi co innego. Natomiast no, my poruszamy się na gruncie prawa. Mówienie o czymś innym no, jest bezpodstawne, więc tutaj w tym przypadku takie gra na jakiegoś rozjemcę w tym przypadku oczywiście nie ma żadnych podstaw prawnych, więc trzymajmy się na gruncie prawa, a nie...
Ale była jakaś zgoda ze strony PiS-u, żeby wyjść z tego klinczu właśnie właśnie poprzez zmianę ustawy i jakoś wydzielenia tej kompetencji z Izby Kontroli Nadzwyczajnej?
Znaczy, tu nie chodzi o zgodę, tylko chodzi o propozycje, bo konkretnych nie ma. To nie może być tak, że jest ustawa o Sądzie Najwyższym, a marszałek opowiada zupełnie co innego. No. I to jest hipokryzja, jeśli do tej pory uznawał te postanowienia, które pasują, to uznajemy. Te, które nie pasują, nie uznajemy. Tak jak w przypadku subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc myślę, że nad tym powinniśmy się zastanowić. To nie może być tak, że prawo jest traktowane wybiórczo.
Jak na razie trochę tak to wygląda w przypadku chociażby, czy przynajmniej w przypadku Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Henryk Kowalczyk, poseł i skarbnik Prawa i Sprawiedliwości, naszym gościem. Apelujecie o wpłaty do sympatyków, do wyborców. Na ile to wpłynie na działanie partii? Co takie głosy, czy będziecie bardziej transparentni i też czy będą te jawne wpłaty? Jarosław Kaczyński mówił o tłustych kotach. Czy te tłuste koty już się dołożyły proporcjonalnie do finansowania partii?
My oczywiście publikujemy wpłaty, które są zgodnie z ustawą powyżej 10 tysięcy w skali roku. Więc kto wpłacił, tłuste koty różnie tam wpłacają, ale są
osoby... Ktoś zawiódł pana ministra, pana posła? Jakiś tłusty kot się nie dorzucił wystarczająco?
No zawsze wszyscy jakoś tam mają niektórzy różne wymówki, ale generalnie jest ogromne zrozumienie i tutaj...
8 lat przy władzy, obsady spółek Skarbu Państwa, duże pensje jak na polskie warunki. I teraz co?
No myślę, że jeszcze wszyscy mają szansę, więc nie chciałbym teraz tu stygmatyzować nikogo. Natomiast jeszcze jest duża szansa jeszcze i w tym roku i w następnym, szczególnie w wyborach.
No bo wielu wyborców pewnie sobie myśli, no to może się dorzucę, ale niech pokażą najpierw ci prominenci, że też sytuacja jest kryzysowa.
Tak, my pokazujemy, jeśli chodzi o parlamentarzystów, tak systematycznie, miesiąc, co najmniej po 1000 zł, bo niektórzy wpłacają więcej nawet.
A europarlamentarzyści po
5000. Również wpłaca naprawdę dużo osób niezwiązanych bezpośrednio z polityką, nie żyjących z polityki, też znaczące kwoty. I wcale nie ludzi najbogatszych, bo ja ostatnio byłem na spotkaniu opłatkowym w Ostrowi Mazowieckiej i już emeryt, który systematycznie 1000 zł miesięcznie wpłaca, mówi, na tyle jeszcze go stać i tym chce się podzielić. To jest bardzo budujące postawy są.
Myślę, że jak się patrzę na portfel emerytów, to rzeczywiście musi być to bardzo zagorzały zwolennik Prawa i Sprawiedliwości, a to zmieni partię. To już tak szczerze mówiłem, często rozmawiałem na tak zwanym offie z politykami młodszymi PiSu, że oni trochę na to liczyli, że ten nowość dofinansowania spowoduje, że partia będzie bardziej transparentna, trochę inaczej działająca.
A na pewno jest to moment trudny dla partii. Pieniądze czasami są takim sprawdzianem lojalności, tak bym powiedział. Więc może to być taki moment też i oczyszczenia, i takiego wzmocnienia struktur, bo nawet jeśli ktoś wpłaci nawet małą kwotę, bo tu nie chodzi o wielkie
to
kwoty,
potem wymaga, na co to poszło, czy to było dobrze wydane.
Tak,
czujecie taką presję, że teraz...
Tak, i będzie miał prawo oczekiwać rozliczenia i transparentności, ale bardzo nas cieszą takie wpłaty właśnie czasami po 100 zł, po 50 zł od ludzi naprawdę niezamożnych. To jest najważniejsze, bo tak naprawdę w tych wpłatach darowizny, to nie tyle chodzi o wielkie kwoty od niewielu osób, ale tak naprawdę o może nawet skromne kwoty, ale od dużej ilości osób. Także...
Mówiono 100 tysięcy osób, to jest prawdziwa liczba. Tyle osób chociaż raz wpłaciło.
To znaczy tak, to jest prawdziwa liczba, tylko to jest, trzeba by od tego odjąć jeszcze te powtarzające się wpłaty, ale myślę, że takich
wpłat na jaką, osób... A na jaki grono stałych, wspierających pan poseł liczy? Liczycie w partii?
No myślę, że przede wszystkim to 100 tysięcy osób, jeśli by w sposób stały i systematyczny wspierało, no to można by było funkcjonować w sposób niezagrożony. Mam nadzieję, że tak będzie, bo ludzie się utożsamiają. Myślę, że też wybory prezydenckie spowodują to, żeby...
Karol Nawrocki jest taką osobą, na którą ludzie czują na tyle emocje i przywiązanie, że są gotowi wysupłać pieniądze z własnego portfela na jego kampanię.
Patrząc po spotkaniach i po atmosferze w czasie spotkań w terenie Karola Nawrockiego z ludźmi, to myślę, że są bardzo dobre emocje, wzbudza. Ludzie się utożsamiają z tym kandydatem.
No dobrze, ale pieniądze będą wpłacane na konto partii, a nie kogo wyborczego. Jak to będzie?
w momencie, kiedy będzie ogłoszona kampania wyborcza, to będą wpłacane już na konto kampanii Komitetu Wyborczego.
Tak, formalnie tutaj. I często to powtarzacie kandydat obywatelski, to jak rozumiem i finansowanie będzie obywatelskie tak. Poza kątem partii.
To będzie, jak to będzie finansowanie wyglądać? Na Komitet Wyborczy Karola Nawrockiego. Tak, to już nie będzie, to już nie będą pieniądze.
Czy jakby będą dwa strumienia zbiórki. Jedna zbiórka to będzie cały czas na partię, na jej funkcjonowanie, a druga, jak rozumiem, będzie już na konkretną kampanię, na konkretnego kandydata.
Tak, teraz zbiórka jest formalnie na partię, bo nie ma kampanii wyborczej, nie ma komitetu wyborczego. Natomiast my i tak te pieniądze gromadzimy na kampanię wyborczą, bo finanse partii mogą finansować komitet wyborczy.
No dobrze, ale od 15, no potem jeszcze będzie czas, żeby się uformował komitet, czyli gdzieś od lutego to się zmieni, czy
to
się nie zmieni?
Zmieni się, bo będzie również konto komitetu wyborczego.
I będzie bardziej promować tamto konto obywatelskiego?
Dla nas to będzie wszystko jedno, bo my i tak te pieniądze, które przyjmujemy na partię, to w absolutnej większości przeznaczamy na, będziemy przeznaczać na prowadzenie kampanii wyborczej. Także to jest tożsame. Dlatego ważne jest też, żeby te wpłaty były.
No, ale też
ważne...
symbol jest inny. Czy wpłacam na kandydata, no, tak. Czy na... dla no, wielu to może być to mieć różnicę.
To będą mieli wybór i będziemy zachęcać się równie dobrze na kandydata. Ważne jest też, żeby te wpłaty były dobrze zrobione, bo czasami musimy zwracać i to nie jest mało. Czyli słowo darowizna, to kluczowe w tym wszystkim. No i zamieszkały na terenie RP, bo tylko ustawa dopuszcza przyjmowanie darowizn od takich osób. Instrukcje, precyzyjne instrukcje są na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości. Warto zajrzeć i pamiętać o tych dwóch kluczowych zapisach.
Że darowizna i że zamieszkały na terytorium tak. Rzeczpospolitej Polskiej. Henryk Kowalczyk naszym gościem. Były minister rolnictwa. Teraz o rolnictwo zapytamy. We wtorek Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż 1000 ton mrożonego masła w blokach po 25 kilo. Pomoże to, czy nie pomoże?
No to nie pomoże, bo to jest ilość absolutnie minimalna w stosunku do potrzeb. No może być rzeczywiście taki ruch psychologiczny, że gdzieś po to masło, że to masło będzie wyrzucone po niższych cenach, ale to nie pomoże ustabilizować cen, bo to nie są te ilości, które mogą wpływać na stabilizację
cen. To po co ten ruch PR-owy przed świętami, że rząd coś
robi? Tak, że może na święta gdzieś tam pojawi się masło z Agencji Rezerw Strategicznych tańszej i to będzie takie. Można z kamerą pojechać i pokazać. Tak,
że na papierku będzie Donald Tusk i podpis
rządowy. No nie, no chyba tak nie będzie, ale bo powinno być producent i tak dalej, tego typu rzeczy. Natomiast no może później to...
To dobrze, gdyby pan był ministrem rolnictwa, to co by pan zrobił z cenami masła? Rynek i tyle, czy jednak jest miejsce na działanie? Rządu i no,
oczywiście, że jest rynek, tylko że rynek ma stworzone warunki dobre albo złe i tutaj trzeba pamiętać o tym, że no, z jednej strony cena mleka idzie do góry i rolnicy z tego się cieszą, ale pamiętajmy... No,
ale wielu rolników mówi, ja tego nie widzę. U mnie cena skupu jest taka, jak była tylko, że gdzieś to niknie.
Między... No i właśnie. I teraz ta druga część tych kosztów to jest energia, transport i tak dalej. I tu rosną te koszty. Zamrożenie cen energii na bardzo wysokim poziomie. Już to zupełnie są nieporównywalne ceny z tego, co myśmy to robili jako rządzący, ale to tylko dla odbiorców indywidualnych, dla ludności. Natomiast dla przemysłu, dla przetwórców ceny nie są zamrożone, więc ceny energii spowodowały, że te koszty, oprócz kosztów surowca, znacząco wzrosły. Wobec tego to tu jest klucz podwyżki cen masła. Zresztą to nie tylko masło będzie drożało, bo jeśli będzie rosła cena energii, to będą przekładały się te wszystkie ceny na wszystkie produkty. Im więcej energii będzie w produkcie...
A to gdyby pan był teraz minister rolnictwa, to co pan by zrobił? Poza tym, że tarcze, jak rozumiem, tarcze energetyczne byłyby utrzymane.
Przede wszystkim tarcze energetyczne, utrzymanie
tarcze. Co by kosztowało budżet z kolei?
Tak, ale jeśli w tej chwili, jeśli patrzymy na budżet już, bo to jest ciekawe, że w tym momencie rzeczywiście budżet jest w tragicznej sytuacji. Deficyt na przyszły rok zaplanowany prawie 300 miliardów złotych, no 289. Ale to jest spowodowane tym, że siada gospodarka, konsumpcja maleje, ludzie w kredyty wchodzą, ogromny wzrost kredytów, takich chwilówek, no to świadczy o ubożeniu. Wobec tego to nie jest tak, że jeśli się z budżetu dołoży do stabilizacji cen energii kilka miliardów, to jest pieniądz wyrzucony. Nie, bo to dzięki temu niższa cena, większy obrót gospodarczy i te pieniądze wracają do budżetu, może nawet zwielokrotnione.
To dlaczego tego nie robi minister Domański, premier Tusk, skoro to jest tak łatwe i oczywiste?
Bo oni myślą bardzo krótkowzrocznie, żeby to dziś i teraz jakoś przetrwać. I tak to widać bardzo wyraźnie, a teraz jest to przetrwanie do wyborów prezydenckich, a później to już niech się wali.
To skoro pan poseł wrócił do wyborów prezydenckich, przed godziną ósmą gościem był Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz prawny, który doskonale zna sytuację rumuńską. No i podkreśla, że to jest takie laboratorium i w Rumunii, i w Bukareszcie, i być może w Warszawie. Na ile wy się spodziewacie, że Donald Tusk będzie szedł w tak zwany wariant rumuński?
Znaczy, ostatnia wypowiedź Donalda Tuska, jeśli chodzi o sytuację i komentarz dotyczący Rumunii, no dla mnie tak między wierszami czytam bardzo niepokojący. To znaczy, że nie odrzuca też tego wariantu rumuńskiego, co oczywiście trudno było sobie do tej pory wyobrazić. 30, prawie 5 lat żyjemy w wolnej Polsce i nikt nikomu nie przychodziło do głowy, żeby unieważniać wybory, bo wprawdzie czy nie, że ktoś ingerował w wybory, ale nie ingerował tak wprost pod przymusem, tylko się włączał w jakąś kampanię, więc naprawdę w tym momencie u mnie pojawił się ogromny niepokój, no bo to
może
znaczy...
Może PKW mogłoby, no bo chyba nie Sąd Najwyższy, no bo go się nie uznaje, nie Trybunał, no PKW bo jest... też się go nie uznaje, ale to może być PKW, bo tam mają większość i chyba to uznają.
No PKW może przegłosować, że 2 plus 2 jest 5 i co im zrobimy. Tak zresztą jak zrobili to 2 dni temu z naszym sprawozdaniem. Tak mogą zrobić równie dobrze z wyborami prezydenckimi. Naprawdę do tej pory było to niewyobrażalne, ale ja już przestaję sobie stawiać gdziekolwiek bariery na niewyobrażalność postępowania obecnej koalicji. Zrobią wszystko, żeby władzę utrzymać, jak widać, czy jeszcze ją poszerzyć i domknąć. Więc wszystko,
dobrze, to jeżeli
może być
pan
możliwe.
Poseł ma taki obraz rzeczywistości, to jak to będzie wpływać na kampanię wyborczą, na wasze działanie?
No my robimy wszystko, co do nas należy, zgodnie z prawem, podkreślam. Nie dajemy się tutaj wpuścić w jakiekolwiek pułapki. Natomiast no liczymy na to, że oczywiście postępowanie zgodnie z prawem. Jeśli nawet byłyby jakieś próby przekreślenia tego wszystkiego, no to sądzę, że społeczeństwo na to nie pozwoli. Ja nie liczę tutaj oczywiście na opinię międzynarodową, europejską, bo jak widać Rumunia pokazała, że wszystko może być. No ale myślę, że tu na nas daliśmy sobie radę w 80 roku, 89, więc myślę, że teraz też damy sobie radę, chociaż no, wolałbym, żeby takie scenariusze się nie potwierdziły.
I żyjemy w czasach, jak rozumiem, trudnej demokracji.
Walczącej, jak to
walczącej,
mówi, tak,
jak
że można
mówi
wszystko
Donald...
łamać, bo trzeba swój cel osiągnąć. Tak to premier Tusk powiedział.
Ta koalicja wytrzyma? To jest tak, że ona będzie spójna, jeżeli chodzi o ten kierunek pójścia na ewentualny wariant rumuński?
No, nie wiem, czy będzie do końca spójna, dlatego że no, pewnie będzie się gdzieś tam z tyłu głowy odzywać lęk przed konsekwencjami jakimiś w przyszłości. Ja mam nadzieję, że co niektórzy oprzytomnieją z koalicjantów.
W PKW tego nie widać. PKW twardo idzie tutaj, nie ma obostrzeń. A tam są też przedstawiciele przecież i PSL-u, i Trzeciej Drogi, i Lewicy.
No tak, przedstawiciel Hołowni złożył taki haniebny wniosek o odroczenie na nigdy posiedzenia komisji, więc liczyliśmy na to, że co niektórzy będą jakoś przeglądać na oczy. Na razie jeszcze nie, ale to wszystko jest kwestia czasu.
Pytanie, skoro PKW przełożyło na budżet kiedy swoje posiedzenie, to kiedy się zbierze, żeby techniczne sprawy wyborów prezydenckich rozstrzygnąć? Tutaj wątpliwości ma sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW.
No tak, no sam przewodniczący ma wątpliwości, no to co dopiero my mamy mieć jakąkolwiek pewność. W bardzo trudnej sytuacji jest przewodniczący Marciniak, powiem szczerze, bo rzeczywiście przegłosowują go we wszystkim, co się da i ma trochę związane ręce z jednej strony, a z drugiej strony pewne obowiązki jako przewodniczący.
I musi być w dwóch rolach jednocześnie. Henryk Kowalczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, były minister finansów również, a obecnie skarbnik.
Finansów ministrem nie byłem, to szef komisji finansów.
Szef komisji finansów, przepraszam, rzeczywiście. Ale był pan rozpatrywany, rzeczywiście blisko było, ale przegrał pan z Mateuszem Morawieckim. Był taki moment starcia, a potem minister rolnictwa, to już prawda, i szef komisji finansów w Sejmie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
To były czasy, rok 16, pierwsza rekonstrukcja w rządzie i pochodzi Paweł Szałamacha i spekulacje. No dobrze, a my teraz będziemy nie spekulować, tylko opowiadać o rzeczywistości. Za chwilę naszym gościem Paweł Lisicki, ale zanim to nastąpi, to jakiś jingle reklamowy. Może o Patronite, powiedzmy, skoro było o pieniądzach, to znajdźmy coś na temat finansowania Radia Wnet również.